Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Bóg wie, jak krucha jest nasza pamięć, dlatego dał nam Eucharystię, abyśmy mogli nie tylko wspominać, ale również uczestniczyć w paschalnych wydarzeniach, mówił papież podczas mszy w Bazylice Watykańskiej. Franciszek jest zaniepokojony sytuacją w Libii. Kraj ten staje się areną nowego międzynarodowego konfliktu. Jego stawką jest dostęp do surowców energetycznych. Kościoły na Bliskim Wschodzie z wdzięcznością przyjęły dekret prezydenta Trumpa o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w obronę wolności religijnej. 14 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Dla żywotności naszej wiary niezbędna jest pamięć o tym, czego Bóg dla nas dokonał. Aby ją pielęgnować, otrzymaliśmy nie tylko Pismo Święte, ale również Eucharystię, która daje nam udział w paschalnych wydarzeniach. Franciszek mówił o tym w homilii na dzisiejszej Eucharystii, którą sprawował w Bazylice Watykańskiej w obecności zaledwie 50 wiernych. Papież sprawował liturgię według formularza z Bożego Ciała. Choć uroczystość ta była obchodzona w Watykanie w ubiegły czwartek, Franciszek dostosował się do nowych zwyczajów włoskiego kościoła, w którym wiele uroczystości przypadających w dni powszednie przełożono dla wygody na niedzielę. Na wstępie Franciszek zauważył, że pamięć o Bogu i o drogach, którymi nas prowadzi, jest jednym z podstawowych wymogów ludzi wierzących. Istotna jest pamięć o otrzymanym dobru. Nie pamiętając o nim, stajemy się obcymi dla samych siebie, przechodniami. Bez pamięci wykorzeniamy się z gleby, która nas karmi i pozwalamy się unosić jak liście na wietrze. Dlatego w Biblii pamięć o Panu musi być przekazywana z pokolenia na pokolenie, musi być opowiadana z ojca na syna. Ale istnieje pewien problem, jeśli łańcuch przekazywania pamięci zostanie przerwany. A ponadto, jak można pamiętać to, co się tylko słyszało, nie doświadczając tego? Bóg wie, jakie to trudne, wie, jak krucha jest nasza pamięć i uczynił dla nas coś niesłychanego. Zostawił nam pamiątkę. Nie zostawił nam jedynie Pisma Świętego, ponieważ łatwo zapomnieć o tym, co czytamy. Dał nam pokarm. Zostawił nam chleb, w którym jest On, żywy i prawdziwy, z całym smakiem Jego miłości. Przyjmując Go, możemy powiedzieć, to jest Pan, pamięta o mnie. Dlatego Jezus nas wezwał, czyńcie to na moją pamiątkę. Czyńcie. Eucharystia nie jest zwykłym wspomnieniem, jest faktem, jest Paschą Pana, która dla nas jest przeżywana ponownie. We mszy świętej stają przed nami śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Franciszek zwrócił też uwagę na uzdrawiającą moc Eucharystii. Ona leczy naszą zranioną pamięć i wyzwala nas z osierocenia. Pamięć wielu osób jest naznaczona brakiem uczucia i wielkimi rozczarowaniami ze strony tych, którzy powinni dać miłość, a tymczasem osierocili ich serce. Bóg jednak może uleczyć te rany, umieszczając w naszej pamięci większą miłość, Jego miłość. Eucharystia niesie nam wierną miłość Ojca, która uzdrawia nasze osierocenie. Poprzez Eucharystię Pan uzdrawia także naszą pamięć negatywną, która zawsze wydobywa na wierzch to, co złe i pozostawia nam smutną myśl, że jesteśmy nieużyteczni, że popełniamy jedynie błędy, że jesteśmy pomyłką. Jezus przychodzi nam powiedzieć, że tak nie jest. Cieszy się, że może być z nami blisko i za każdym razem, gdy Go przyjmujemy, przypomina nam, że jesteśmy drogocenni, jesteśmy oczekiwanymi gośćmi na Jego uczcie. I to nie tylko dlatego, że jest wielkoduszny, ale dlatego, że jest w nas naprawdę zakochany. Widzi i miłuje piękno i dobro, którym jesteśmy. Pan wie, że zło i grzechy nie są naszą tożsamością. Są to choroby, infekcje. I przychodzi je leczyć Eucharystią, w której są przeciwciała dla naszej pamięci chorej na negatywizm. Z Jezusem możemy uodpornić się na smutek. Zawsze będziemy mieli przed oczami nasze upadki, udręki, problemy w domu i w pracy, niespełnione marzenia, ale ich ciężar nas nie zmiażdży, bo głębiej w naszym wnętrzu jest Jezus, który dodaje nam otuchy swoją miłością. O dwóch owocach Eucharystii, zjednoczeniu z Chrystusem i braterstwie mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek uwzględnił fakt, że Kościół we Włoszech dopiero dziś obchodzi uroczystość Bożego Ciała. Odwołał się zatem do drugiego czytania przewidzianego na tę uroczystość. Apostoł stwierdza, kielich błogosławieństwa, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Słowa te wyrażają skutek mistyczny lub duchowy Eucharystii. Dotyczy on zjednoczenia z Chrystusem, który w chlebie i winie ofiarowuje siebie dla zbawienia wszystkich. Jezus jest obecny w sakramencie Eucharystii, aby był naszym pokarmem, aby był przyswojony i aby stał się w nas tą odnawiającą siłą, która przywraca energię i pragnienie, by wyruszyć na nowo, po każdym postoju lub upadku. Święty Paweł mówi też o drugim skutku Eucharystii. Wyraża to następującymi słowami. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Chodzi o wzajemną komunię osób uczestniczących w Eucharystii do tego stopnia, że stają się między sobą jednym ciałem, tak jak jeden jest chleb łamany i rozdawany. Komunia w ciele Chrystusa jest skutecznym znakiem jedności, komunii, dzielenia się. Jesteśmy wspólnotą, która karmi się ciałem i krwią Chrystusa. Nie można uczestniczyć w Eucharystii, nie angażując się w szczere, wzajemne braterstwo. Ale Pan dobrze wie, że nie wystarczają do tego jedynie nasze ludzkie siły. Wręcz przeciwnie, wie, że wśród Jego uczniów zawsze będzie pokusa rywalizacji, zazdrości, uprzedzeń, podziałów. Wszyscy to znamy. Także dlatego pozostawił nam sakrament swej rzeczywistej, konkretnej i trwałej obecności, abyśmy, pozostając zjednoczeni z Nim, zawsze mogli otrzymać dar braterskiej miłości. Wytrwajcie w miłości mojej, powiedział do swoich przyjaciół, i jest to możliwe dzięki Eucharystii. Franciszek jest zaniepokojony sytuacją w Libii. Dał temu wyraz po modlitwie Aniołu Pańskim. Libia jest areną wojny domowej, a zarazem kolejnego konfliktu międzynarodowego z licznym udziałem zagranicznych tajemników. Dwa wrogie ośrodki władzy, w Trypolisie i Bengazji, są bowiem popierane przez dwa bloki państw. Z jednej strony Turcja, Katar i Włochy, a z drugiej Rosja, Francja, Emiraty Arabskie, Egipt i Jordania. Stawką konfliktu jest dostęp do złóż surowców energetycznych. Z wielkim niepokojem i bólem śledzę dramatyczną sytuację w Libii. Była obecna w moich modlitwach w minionych dniach. Zachęcam organy międzynarodowe oraz osoby odpowiedzialne za kwestie polityczne i wojskowe do ponowienia zdecydowanych i stanowczych poszukiwań drogi prowadzącej do położenia kresu przemocy, która przyniosłaby pokój, stabilność i jedność w tym kraju. Modlę się również za tysiące migrantów, uchodźców, osoby ubiegające się o azyl i przesiedleńców wewnętrznych w Libii. Sytuacja zdrowotna pogorszyła ich i tak już złe warunki życia, czyniąc ich bardziej podatnymi na formy wykorzystywania i przemocy. Jest to okrutne. Wzywam wspólnotę międzynarodową, aby wzięła sobie do serca ich sytuację, określając drogi i dostarczając środki, które zapewnią im potrzebną ochronę, godziwe warunki i nadzieję na przyszłość. Biskupi Bliskiego Wschodu i Nigerii podziękowali Donaldowi Trumpowi za przyjęcie przez jego administrację ważnej dyrektywy na temat wsparcia międzynarodowych wysiłków na rzecz wolności religijnej. Podpisanie jej przez prezydenta zostało przyćmione przez przetaczające się przez Stany Zjednoczone protesty po śmierci George'a Floyda. Rozporządzenie zakłada m.in. przekazanie 50 milionów dolarów rocznie na programy, które zwiększają wolność religijną na świecie. Pomoc amerykańskiego rządu ma objąć wszystkich ludzi prześladowanych za wiarę na całym świecie.
Prezydencka dyrektywa nadaje priorytet trosce o wolność religijną na świecie w amerykańskiej polityce zagranicznej oraz międzynarodowych programach pomocowych. Zakłada też wypracowanie rekomendacji dotyczących odpowiedniego wykorzystywania narzędzi ekonomicznych w celu jej wspierania. Podkreśla się, że nowe rozporządzenie ucina powszechną praktykę niepodejmowania przez amerykańskich dyplomatów tematu wolności wolności religijnej w czasie dwustronnych i wielostronnych negocjacji, z uwagi na to, że jest to kwestia delikatna. Głęboką wdzięczność za ten ważny krok na drodze wspierania wolności religijnej wyraził prezydentowi Trumpowi chaldejski arcybiskup Irbilu. Wskazał, że mało kto jak mieszkańcy Iraku, gdzie w ostatnich latach zginęły setki tysięcy chrześcijan, jest w stanie docenić nowe rozporządzenie. Z kolei syryjski patriarcha Ignas III Yunan wyraził nadzieję, że zapowiedziane w dyrektywie skuteczne programy pomocowe zapewnią przetrwanie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Nawiązując do tego, że już wcześniejsze administracje USA wiele obiecywały, dodał, że podpisany dekret musi przejść od słów do konkretnych czynów.
Dramatyczne wieści napływają z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie zidentyfikowano nowe źródło wirusa eboli. Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że punktem zapalnym jest milionowe miasto Mbandaka, będące stolicą prowincji równikowej, gdzie nigdy dotąd nie było eboli. 6 osób już zmarło. Kongijskie władze proszą wspólnotę międzynarodową o pomoc w powstrzymaniu kolejnej epidemii. Nowe ognisko, tym razem na zachodzie kraju, budzi poważne zaniepokojenie. Tym bardziej, że Kongijczycy muszą stawić czoło nie tylko epidemii koronawirusa, ale i odry, która zabiła ponad 6 tysięcy osób, głównie dzieci, mówi Dante Carraro, dyrektor Stowarzyszenia Lekarze dla Afryki.
Jest to bardzo słaby i niestabilny kraj, gdzie trudno nieść pomoc. Przede wszystkim nie działa tam system opieki medycznej. Rocznie przekazuje się tam jedynie $15 na głowę na rozwój służby zdrowia. Naszym zadaniem jest więc wsparcie niedziałającego systemu, a zarazem szybkie wprowadzenie obostrzeń epidemicznych, które ograniczają zasięg epidemii. Bardzo ważna jest izolacja zakażonych i znalezienie wszystkich osób, z którymi byli w kontakcie, by mogły przejść kwarantannę. To niby proste, ale wyegzekwowanie tego w Kongu jest bardzo trudne. Musimy jednak uczynić wszystko, by to się udało, ponieważ w przeciwnym wypadku ebola może wymknąć się spod kontroli i wywołać kolejną tragedię.
Ograniczenia wywołane pandemią nie mogą powstrzymać zaangażowania Kościoła w walce z nadużyciami. Dlatego też Papieska Komisja do Spraw Ochrony Nieletnich zainicjowała serię 4 seminariów internetowych poświęconych walce z przemocą. Pierwszy poświęcony był teologii dzieciństwa, a na kolejnych podjęty zostanie m.in. temat ochrony nieletnich w sieci w czasie zamknięcia wywołanego pandemią i tego, jak lockdown zmienił relacje z dziećmi. Same nawet najlepsze prawa nie wystarczą, trzeba głębokiej przemiany ludzi, by naprawdę zrozumieć, że ochrona nieletnich stanowi integralną część naszego bycia chrześcijanami, zauważa Immer McCarthy, odpowiedzialna za projekty w Papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich. Wskazuje ona, że nieprzypadkowo tematem pierwszego spotkania była teologia dzieciństwa.
Wszystkie nasze wysiłki, cała polityka, normy, wydarzenia edukacyjne, formacyjne i podejmowane interwencje są bezużyteczne, jeśli nie rozumiemy, że ochrona nieletnich i osób bezbronnych jest integralną częścią naszego bycia katolikami i chrześcijanami. Dlatego właśnie potrzebujemy teologicznego myślenia i języka. Nie jesteśmy zresztą jedynymi, którzy uznają te potrzeby. Stąd też chcieliśmy rozpocząć to seminarium od samego początku, czego nauczał nas Jezus, co mówi o naszej misji, stawiając dzieci na pierwszym planie. W swych działaniach na rzecz ochrony nieletnich i osób bezbronnych nigdy nie możemy myśleć, że osiągnęliśmy już cel. Trzeba mieć świadomość tego, że nieustannie musimy być czujni i coraz lepiej ich chronić. Powinno to być naszą pierwszą myślą.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.